34 lata temu, moi drodzy, w parafii świętego brata Alberta odbywałem praktykę duszpasterską przez prawie rok. Wtedy proboszczem był ksiądz Franciszek Berak. Współpracowałem z księdzem Janem Kukowskim, księdzem Bogusławem Bodzionym, świętej pamięci. Jeszcze nie było tego wspaniałego kościoła. Czas mija, a ksiądz proboszcz Marek gdzieś wynalazł mnie tam w spisie duchowieństwa diecezji kieleckiej i zaproponował mi, abym spędził te dni z wami na rozważaniu Słowa Bożego. Cieszę się bardzo. Mam taki sentyment do tej parafii i do waszego świętego patrona. Dużo zawdzięczam też parafianom, którzy modlili się, abym został księdzem. Chciałem podzielić się, moi drodzy, z wami także swoim doświadczeniem wiary. Bo to nie jest tak, że przychodzą parafianie i słuchają, co mądrego ksiądz im powie, tylko też ksiądz, który tu przyjeżdża, uczy się od was wiary, waszej pobożności. Myślę, że to, co tutaj przeżyję, to kiedyś będę opowiadał w innych parafiach ku zbudowaniu jakiejś wspólnoty, w której będziemy się modlić. Przyznam się wam, że zawsze poruszały mnie takie wydarzenia, nazywam je nawróceniami, szczególnie kiedy dotyczyło to ważnych osób, znanych. A tak pomyślałem, że dziś w kontekście tego, o czym czytamy w Słowie Bożym, to rzeczywiście trzeba łaski, aby dokonała się w sercu taka przemiana. Ale czegoś też odkryć, jakiś znak czasu, że Bóg mi mówi przez to wydarzenie, że daje mi jakiś sygnał, jakaś zapala się lampka ostrzegawcza w moim życiu. A więc, drodzy, rozpoczynamy te rekolekcje w takim szczególnym momencie. Dzisiejsza niedziela jest nazwana Niedzielą Radości, a więc można powiedzieć, że w naszej parafii nastał czas radości mimo postu. A to dlatego, że przeżyjemy radość nawrócenia. Jak słyszeliśmy dziś w pierwszym czytaniu, Izraelici są wezwani do tego, aby porzucili smutek, aby się weselili, aby nasycili swe serca u źródła pociechy. A to dlatego, że daleko odeszli od Boga, pobłądzili, popadli w nieprawości, w niegodziwości, wyśmiewali proroków, szydzili z prawa Bożego. Spotkała ich kara. Jak słyszeliśmy, niebo było zamknięte nie tam przez jakiś jeden sezon, tak u nas czasem gospodarze, rolnicy martwią się, bo przyszły przymrozki, a to susza, a to powódź i zmarnowały im się uprawy. Oni nie mieli upraw przez 70 lat. Czy wszyscy zrozumieli, o co chodziło? Czy wyciągnęli wnioski? No, wiemy z historii, że nie wszyscy. Ale przez takie doświadczenie musieli przejść. A święty Paweł, już przejdźmy do następnego czytania, mówi, że to, co przeżywamy jako wiarę, to jest to dar Boży, łaska. Łaska. Właśnie o tym będziemy rozważać w czasie tych dni. Dlaczego jedni wierzą, a drudzy nie wierzą. Dlaczego żona jest w kościele, a mąż jeszcze śpi. Dlaczego dzieci są w kościele, a rodziców jeszcze nie ma i może nie będzie. Jak to jest? Dlaczego tak się dzieje? Wszyscy ochrzczeni korzystają z sakramentów, może czasem sporadycznie, ale jednak. Co się dzieje z naszą gorliwością? Czy zapomnieliśmy o słowach z Ewangelii? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli my tu, drodzy, przychodzimy do Kościoła, to nie tylko dlatego, że dziś zamknęli nam markety i nie mamy się gdzie podziać, to mówimy, a chodźmy do Kościoła, jakoś nam czas zleci. No nie dlatego przychodzimy. Nie dlatego, że jest ładna pogoda, idźmy na spacer, przejdziemy się. Nie dlatego. Tylko dlatego, że tak Bóg nas umiłował, że ofiarował za nas swojego Syna i chcemy tę prawdę na nowo odkryć w rekolekcji. Chrystus chce wzmocnić naszą wiarę. To do nas mówi, nie bójcie się, wierzcie. To do nas mówi, twoja wiara cię ocaliła. Zwróćcie uwagę, jak wielu ludzi, którzy przychodzili do Jezusa, przychodzili nie tylko, żeby popatrzeć na Niego, posłuchać Go, ale przychodzili ze swoimi często dramatycznymi sytuacjami, przeżyciami. A to ktoś ciężko chory, ten jest niewidomy, ten nie może chodzić, ten jest umierający, tamtą przyłapali na grzechu, chcą ją zabić w środku miasta. Dramatyczne sytuacje. Czasem Chrystus mówi, tak się stanie, ale wierz, tylko wierz. A do Piotra powiedział, czemu zwątpiłeś małej wiary? Już byłeś blisko źródła łaski. Czemu zwątpiłeś? Czasem ktoś wychodzi do kościoła, buty wypastuje, ogoli się, wyczesze, koszulę białą założy, krawat mu żona zawiąże. 100 metrów od kościoła kolegę spotka. Poszli. Wszystko zmarnował. Już tak był blisko. Już był blisko. Już słychać było śpiew z kościoła. Jak się to dzieje, że jedni wierzą mocno, a drudzy całe życie szukają sensu? Jak wspomniałem, zawsze mnie poruszały takie spektakularne nawrócenia. Przyznam się, że od czasów szkoły średniej zawsze mnie interesowała postać takiego francuskiego filozofa. Nazywał się Alexis Carrel. Często o nim słyszałem w kazaniach, że oto taki wybitny człowiek, naukowiec, filozof, moralista, lekarz światowej sławy, no niewierzący, bo tak się często zdarza, że jak człowiek dużo wie, to mu się wydaje, że wie wszystko i Pan Bóg mu nie jest potrzebny. Dostał wiele prestiżowych nagród. Był doktorem honoris causa wielu uniwersytetów, między innymi w Belfaście, w Kalifornii, w Nowym Jorku, w innych amerykańskich miastach. Co się stało z tym człowiekiem, że porzucił niewiarę? Nigdy jakoś to do mnie nie docierało, ale zacząłem tak zgłębiać to jego życie. Dowiedziałem się, że w 1903 roku udał się do Lourdes, do Sanktuarium Matki Bożej z kilkoma kolegami, wybitnymi specjalistami. Razem z nimi pojechała 21-letnia Marie Belli, ciężko chora, można powiedzieć, że umierająca dziewczyna. Była chora na gruźlicę otrzewną. Stan był dramatyczny. Można powiedzieć, że oni chcieli towarzyszyć w tej agonii. Chociaż doktor, kiedy był na tej mszy, gdzie się modlono za tych chorych ludzi i za Marii, nie wiadomo dlaczego, ale takie wypowiedział słowa. Niewierzący, o Panno Święta, daj jej żyć, a mnie daj wiarę. Jeśli ta dziewczyna wyzdrowieje, co wydaje się mi absurdalne, sprawa bym ja mógł wierzyć. Chciałby się jakby posłużyć tą dziewczyną, żeby Maria wlała w jego serce łaskę wiary. I mówi, że kiedy patrzył na nią, liczył, że patrzy na umierającą dziewczynę, a ona z minuty na minutę zdrowiała. Opuściłem gorączkę, nabrała rumieńców. Zaczęła wyglądać nie jak chory, umierający człowiek, ale taki, który wraca do pełni sił. To jej uzdrowienie, takie nieprawdopodobne, bo oni to potwierdzili jako lekarze, specjaliści, było dla niego szokiem. Było takim wstrząsem, że jeszcze nie raz był w Lourdes i napisał także o tym książkę, o tym swoim doświadczeniu. Więc nigdy nie jest tak, że człowiek już nie wierzy. Nie jest tak, że na kimś postawimy krzyżyk i powiemy, że on już jest stracony dla Boga, dla Kościoła, dla rodziny. Z niego już nic nie będzie. Nie ma takiej sytuacji. Ksiądz Jan Twardowski opisuje taką historię. Mówi, że kiedyś w Warszawie jeden z profesorów, też niewierzący, ale zapragnął przyjąć chrzest. I mówi, chyba ksiądz Twardowski był takim człowiekiem popularnym, nie tylko w Warszawie. Wielu miało do niego śmiałość się zwracać o pomoc. No więc on też powiedział, że może by mnie ksiądz przygotował, bo chciałem przyjąć chrzest. A chyba ksiądz wiedział, że to jest taki mądry człowiek, profesor, no to mówi, trzeba mu jakoś tak mądrze te sprawy wiary tłumaczyć. Najpierw profesor, kiedy go zobaczył w drzwiach swego domu, zapytał się, na jakim uniwersytecie ksiądz wykłada. A ksiądz Jan mówi, 6 lat uczyłem w szkole dzieci specjalnej troski. No, profesor uznał, że to już jest dobra wizytówka, że życie tego księdza wiele już nauczyło. No i zaczęli rozmawiać. No i ksiądz Jan mu tak tłumaczył, wie pan, panie profesorze, w Biblii to trzeba tak pewne rzeczy zrozumieć, tak z punktu widzenia naukowego, jak ta żona Lota się zamieniła w słup soli, no to niekoniecznie tak musiało być, ale czasem tak mówimy do studenta, no nie stój jak słup, rusz się, prawda, no także to takie powiedzenie było. A jak morze się rozstąpiło, no to Mojżesz był przecież taki mądry chłopak i wiedział, o co chodzi, wyliczył sobie, kiedy będzie ta pełnia księżyca wiosenna i uznał, że właśnie wtedy morze się rozstąpi i oni sobie tam przeszli tą suchą stopą i wszystko w porządku. A ten profesor tak słuchał, mówi, proszę księdza, ja jak czytam takie historie, to ja wierzę, że tak się mogło stać. Nie trzeba tak tłumaczyć, jak ksiądz mi to tłumaczył, bo ja to przyjmuję z wiarą. Mówię, księdza, ja sam w życiu doświadczyłem takiej sytuacji, które się w głowie nie mieszczą. I opowiedział taką historię. Mówię, w czasie wojny, w obawie przed Niemcami, znalazłem się na terenach Związku Radzieckiego, prawie że pod kołem polarnym. Tam jeszcze, mówi, były pomniki Lenina, Stalina, jakieś gaje, święte gaje. No i pewnego dnia, niestety, ale ciężko zachorowałem. Zawieziono mnie do szpitala w mieście. Położono mnie w sali tam na drugim piętrze. No i ciągle słyszałem, że mój stan jest beznadziejny. Beznadziejny. Kiedy zbliżał się front, to uznano, że nas chorych trzeba jakoś usunąć ze szpitala, bo potrzebne są łóżka. No i pielęgniarze wyrzucili mnie przez okno z tego szpitala, z drugiego piętra. No nie dość, że się nie zabiłem, co uznaję to za cud. Z drugiego piętra mnie wyrzucili. To jeszcze leżąc tam pod tym murem szpitala, ugryzł mnie jakiś owad. Ale tak szczęśliwie mnie ugryzł, że w tym swoim jadzie miał jakieś właściwości antybiotyku, że ja wydobrzałem, no, doszedłem do siebie, mimo że byłem w stanie krytycznym. No i widzi ksiądz, że żyję. Dlatego ja wierzę, że jak Pan Bóg chce kogoś ocalić, to go ocali. Tak mnie. Niech mnie ksiądz ochrzci. Wierzył, rzeczywiście. Miał wiarę w sercu. I my, drodzy, przychodzimy tutaj do kościoła w rekolekcję, bo chcemy, aby Bóg wzmocnił naszą wiarę. Można powiedzieć, że z wiarą jest trochę jak z miłością. A może to jest to samo. I o wiarę, i o miłość trzeba się troszczyć. Czasem się ktoś dziwi, że no był taki dobry, pobożny, chodził do kościoła co niedzielę, a teraz co się z nim stało? Albo mówi, takie było kochające się małżeństwo, wszędzie razem, tacy byli nierozłączni. Co się stało teraz? Co się stało? Kiedyś po kolędzie taką rodzinę odwiedziłem. Na ścianie mieli piękne zdjęcie ślubne, tacy przytuleni do siebie, widać, że bardzo zakochani. Ale po latach żona pod oknem siedziała w fotelu, mąż po drugiej stronie pokoju przy kaloryferze. Mówię, co tak dzisiaj jesteście po kątach? Trzeba popatrzeć czasem na to piękne zdjęcie ślubne, jak byli się przytuleni, takie dwa gołąbki zakochane. A ten mąż mówi, proszę księdza, kiedy to było? Kiedy to było? Trochę z taką tęsknotą, ale z takim smutkiem w głosie, że to już nie ta melodia, to już przebrzmiało. To już. Ale czasem trzeba wracać do tego, co... Dobrze mamy takie zdjęcie, jeżeli mamy, żeby przypomnieć sobie, jak było pięknie, a co byliśmy szczęśliwi. Co nie znaczy, że jak mąż powie żonie, jak dzisiaj, kochanie, pięknie wyglądasz, jaka jesteś wspaniała, to ona nie powie, co, piłeś coś? Chuchni. Co ci się stało? Coś uderzyło się w głowę? Żeby to nie było zaskoczeniem, jak żona powie, jak się cieszę, że cię wróciłeś wcześniej z pracy, jestem taka szczęśliwa, że nareszcie będziemy razem, to on też powie, a tobie się coś dzisiaj stało? Coś, kobieto? No my musimy, moi drodzy, się dobrze czuć razem, żeby dom nas nie parzył, żebyśmy chcieli do domu przyjść, żeby w tym domu był magnes, żeby tam była miłość, zaufanie, szczerość. Kiedyś mnie wzruszył taki chłopiec, tutaj są dzieci, takiego chłopca uczyłem, właśnie opowiadaliśmy o takich rodzinnych sprawach i on mówi, proszę księdza, ja bardzo bym chciał być taki jak mój tato. Ja mówię, dobrze, Kuba, a to powiedz coś więcej. A dlaczego? A on mówi, bardzo lubię z nim rozmawiać. Ile ja się dowiedziałem ciekawych rzeczy od mojego taty. Ile on, proszę księdza, wie, on wszystko wie. Ja mówię, to pięknie. Masz wspaniałego tatę. A on mówi, a mu to jeszcze nic. Ja bym chciał taki być jak on, bo on wszystko umie zrobić. Wszystko naprawi, co się zepsuje, co mama tam zepsuje. Wszystko naprawi. Wszystko umie. Ja bym chciał być taki jak mój tata. Pomyślałem, no wspaniała rodzina. Czasem córki tak chcą być jak mama. To jeszcze taka mała, jeszcze tam szpilki mamy założy i chodzi po pokoju, prawda? Przewraca się, ale już by chciała być duża i ładna. Czasem dorastająca córka, mamo, założę sobie twoją kurtkę, twój sweterek, bo pięknie w nim wyglądasz. Ja bym też chciała być taka piękna jak ty, podobać się kolegom. No właśnie o to chodzi, żebyśmy byli w domu szczęśliwi, radośni, żeby była miłość, dobroć. A jeżeli to jest oparte, moi drodzy, na wierze, na mocnym fundamencie, to człowiek wie, i dla kogo wstaje rano, wie, że ma dla kogo żyć. Jest taka reklama tabletek na serce, gdzie tam ten reklamujący mówi, twoje serce nie bije tylko dla ciebie. Tam łykamy te tabletki, bo wiemy, że my żyjemy nie tylko dla siebie, ale też mamy dla kogo żyć właśnie. To jest piękne, że możemy o tę miłość dbać, jak o wiarę. I o wiarę Jego miłość. O tym nam dzisiaj mówi Słowo Boże, że tak bardzo Bóg nas umiłował, że posłał nam swojego Syna. Takie ładne zdanie przeczytałem przedwczoraj, że do nieba idzie się nie dlatego, że ktoś chodził w habicie, w sutannie, że pisał mądre książki o Panu Bogu, tylko że było się dobrym jak chleb. Myślę, drodzy, że tu w waszej parafii to nie trzeba dużo na ten temat mówić, bo wy staracie się tak żyć jak wasz patron, który często to mówił, że trzeba być dobrym jak chleb. Wrócicie dzisiaj po tej Eucharystii do domów swoich. Będziecie przygotować obiad. Myślę, że w większości to panie. No i warto pomyśleć, że nie tylko to, co szykujemy do jedzenia rodzinie, ma być dobre, smaczne, pożywne, ale że my sami mamy być tacy dla innych, żeby ludzie nie uciekali przed nami. Są takie osoby, że jak ludzie, ty, Józek idzie, uciekajmy, bo się go boją wszyscy, postrach okolicy, prawda. Żebyśmy byli dla siebie życzliwi, serdeczni, dobrzy. Byliśmy dobrzy jak chleb. Niech Boża łaska i miłość tak sprawi, abyśmy wyrośli na taki wspaniały bochen, gdzie każdy może przyjść i wziąć, aby żyć na chwałę Pana. Amen.